Wywiad z Kacprem Sztuką. Pierwszy biznes Charlesa Leclerca. Zmiany w kalendarzu. Problem Formuły 1 zdaniem Adriana Newey'a i możliwe kolejne ruchy na rynku transferowym. O tym będzie w kolejnym 8 biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy! Partnerem 8 biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. 8 bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz, jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. I witam Was w kolejnym odcinku. Po ostatnim 8 biegu Fernando Alonso troszeczkę spłatał mi figla, bo bardzo krótko po tym, jak tamten odcinek opublikowałem i nagadałem się o rynku transferowym, czego to Fernando może nie zrobić, jak tam wygląda sytuacja z Red Bullem, no to bam, Fernando zostaje w Astonie Martinie. O tym oczywiście za chwilkę, ale najpierw zachęcam Was, żebyście też napisali w komentarzu, gdybyście byli doradcami Fernando Alonso, może jego menedżerami, to czy taki ruch właśnie byście mu doradzili, czy Waszym zdaniem powinien on był zrobić jednak coś innego. Za chwilę do tych newsów najgorętszych przechodzę, a zaczynamy ten odcinek od króciutkiej rozmowy z Kacprem Sztuką, który teraz jeszcze trochę musi poczekać na kolejny wyścig w Formule 3, bo ten kolejny wyścig odbędzie się przy okazji wyścigu Formuły 1 na torze Imola mniej więcej w połowie maja, więc jeszcze trochę wolnego Kacper ma. Dwa wyścigi jak na razie w tym sezonie za nim i Polak na razie punktów nie zdobył.
Rozmawialiśmy przed sezonem, ja wiem, że ty zakładałeś już na początku trochę jednak lepsze wyniki. Powiedz, jak ty się czujesz po tych dwóch rundach, no i po prostu co poszło nie tak, najprościej mówiąc.
Tak, jak zauważyłeś, były to dosyć ciężkie dwie rundy. Spodziewałem się, że te dwie będą na pewno trudniejsze niż, mam nadzieję, że to były już te dwie najtrudniejsze. Był to dla mnie pierwszy raz w Bahrajnie, pierwszy raz w Australii w tym roku. Więc no, oczywiście było dużo też kierowców rookie, ale też no, nie ułatwiało to zadania tym kierowcom, którzy są pierwszy raz, że właśnie te tory takie, na których nigdy wcześniej nie jeździliśmy, też asfalt był inny w Bahrajnie, mocno inny niż to, do czego jestem przyzwyczajony z Europy. W Melbourne było już trochę lepiej, ale też ten asfalt jednak był trochę inny. No i szczerze mówiąc, w Bahrajnie, no to tutaj biorę winę na siebie, w kwalifikacjach jedno kółko, które powinno być pojechane na 101%, było pojechane na 99% i to tak naprawdę jeszcze zaważyło o tym, że było tak, a nie inaczej. Naprawdę łatwo jest stracić sporo czasu w Formule 3. W Formule 4 gdzieś tam to auto błędy małe wybaczało, a tutaj niestety gdzieś tam za wczesne minimalne albo za późne hamowanie powoduje duże straty, no i też tak się stało w Bahrajnie. Więc no, kwalifikacje to oczywiście główny punkt weekendu w Formule 3, jako że mamy odwrócony grid do sprint race'u. No i generalnie w stawce jest dosyć ciężko wyprzedzać, też te wyścigi nie są aż tak długie jak w Formule 1. Więc no, tutaj kwalifikacje są kluczowe. No i tak naprawdę jadąc do Melbourne miałem w głowie to, nad czym muszę wracać, co trzeba poprawić. W kwalifikacjach byłem tylko na 19 miejscu, więc poprawa teoretycznie nieduża w porównaniu do Bahrajnu, aczkolwiek patrząc na formę kolegów z zespołu było już dużo lepiej. Byłem pół dziesiątej wolniejszy od Alexa i nawet szybszy od Tima, więc no, tutaj forma wyglądała lepiej w porównaniu do nich, ale niestety cały zespół trochę zmagał się na tym torze w Australii i no, tempo nie było takie, jak byśmy chcieli, więc mimo że wygląda to na niewielką poprawę, to myślę, że gdzieś tam kroki, jakie zrobiłem, to były na pewno w dobrą stronę. No później w wyścigach trochę nas zaskoczyła degradacja opon, więc było trochę ciężko. Natomiast myślę, że ogólnie te punkty, które miałem poprawić, gdzieś tam wykonałem w pełni lub trochę mniej, ale myślę, że ogólnie jadąc na drugą rundę już było lepsze nastawienie. Wiedziałem, jakie mam cele i myślę, że przynajmniej częściowo udało się zrealizować, więc no, był to trudny start sezonu, ale myślę, że też nie są to dwie stracone rundy i na pewno ważne doświadczenia.
I jesteś spokojny, że to jest spokojnie do wyprowadzenia, jeśli chodzi o poprawę tych wyników i jedziesz na te kolejne rundy z taką spokojną, czystą głową?
Tak, na pewno. Teraz mamy 3 dni testów w Barcelonie, które postaram się jak najlepiej wykorzystać i myślę, że każdy kilometr zrobiony w tym aucie będzie grał na moją korzyść. Myślę, że też tory, na których będziemy jeździć, czyli europejskie tory dobrze mi znane, będą też działały mocno na moją korzyść. Też MP Motorsport, myślę, na pewno też ma większe doświadczenie na tych europejskich torach, też z innych serii wyścigowych. Będziemy się w stanie lepiej przygotować w zespole, myślę, do kolejnych rund i powinno być teoretycznie łatwiej.
Widzowie mi nie wybaczą, jeśli nie zadam tego pytania. Czy Helmut Marko dzwonił już i czy dalej dzwoni, bo wiedzieliśmy, że może do takiej sytuacji dochodzić po wyścigach?
Helmut Marko nie dzwonił, nie było takiej rozmowy, ale jestem w kontakcie cały czas z Akademią, więc osoby, które są odpowiedzialne za tą, że tak powiem, roboczą część bardziej w Akademii cały czas są w kontakcie nawet w trakcie weekendu wyścigowego. Więc generalnie z Red Bullem kontakt jest cały czas, ale nie było, bo myślę, że niektórzy mają takie przekonanie, że gdzieś tam po jednym gorszym wyniku jest od razu telefon, że zaraz kierowca wylatuje z Akademii i wszystko, ale to tak nie wygląda. I na razie pracujemy generalnie w pełna współpraca, nie ma wytwarzania presji i jest bardziej polega to na tym, żeby zobaczyć razem, spojrzeć na to, przeanalizować, zlokalizować problemy i je poprawić, a nie gdzieś tam, tak jak mówię, wytwarzać niepotrzebną presję. Mhm.
Kacper, serdeczne dzięki i przesyłam moc dobrej energii od naszych widzów, bo to wsparcie masz duże, więc trzymamy kciuki i do usłyszenia po którejś z rund i do zobaczenia też, myślę, na jednej z nich.
Mam nadzieję. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.
Tyle od Kacpra Sztuki, za którego bardzo mocno trzymamy kciuki, a ja teraz przechodzę do najświeższych informacji i zaczynamy od Fernando Alonso, który podpisał z Astonem Martinem wieloletnią umowę. Ile dokładnie lat ta umowa ma, ile będzie trwać, tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że trwać będzie do sezonu 2026, czyli Fernando wchodzi w tę nową erę silnikową razem z Astonem. No i wiele oczywiście zależy od tego, jakie Aston będzie miał tempo i Fernando, jeśli Aston będzie prezentował się z bardzo dobrej strony, no to na pewno jeszcze trochę w tej Formule 1 pojeździ. No i co ciekawe, będzie znowu współpracował z silnikami Hondy, bo to właśnie silniki Hondy w Astonie Martinie od sezonu 2026 się znajdą. Ostatnia przygoda Fernando z silnikami Hondy w McLarenie zakończyła się leciutkim zgrzytem. Tam Japończycy nie do końca byli zadowoleni z tego, jakie komunikaty wygłaszał Fernando Alonso w kierunku japońskiej firmy. No ale teraz sam Fernando mówi, że wręcz nie może się doczekać współpracy z Japończykami. Co jeszcze powiedział Fernando, bo spotkał się z mediami po ogłoszeniu tego kontraktu z Astonem? No powiedział między innymi, że nie przeszła mi nawet przez myśl emerytura. Fernando, który ja sam słyszałem tę jego wypowiedź, gdy byłem w Arabii Saudyjskiej, metr od niego stałem i wtedy mówił: no ja nie wiem, czy ja chcę się ścigać, muszę pomyśleć jeszcze nad tą Formułą 1, czy ten kalendarz to jednak nie jest zbyt rozbudowany. No bawił się z nami Fernando w sposób dosyć efektowny i taki klasyczny dla Fernando Alonso. Przyznał też Hiszpan, że były rozmowy z innymi zespołami, ale takie bardzo delikatne. Może potrzebowały one więcej czasu, ale to w Astonie czułem, że najbardziej mnie po prostu chcą, mówił Fernando. Co przekonało Hiszpana? No moim zdaniem 3 rzeczy tutaj zagrały. Po pierwsze rozwój ekipy, po drugie pieniądze, które na pewno ma bardzo, bardzo, bardzo duże w Astonie. I trzecia sprawa to też jest taki zachwiany rynek kierowców. Od tego zachwianego rynku kierowców zacznę, bo na ten moment w 100% nie wiadomo, co zrobi Mercedes i Mercedes jeszcze, no właśnie, tego czasu trochę potrzebuje, żeby ocenić, co z Antonellim. Nie wiadomo w 100%, co zrobi Red Bull. Po pierwsze w kontekście Sergio Pereza i tego drugiego fotela w tej ekipie i być może, choć coraz bardziej w to wątpię, ale być może wciąż nie są pewni jeszcze tego, co będzie z Maxem Verstappenem. Na to przecież też mają czekać w Mercedesie i o tym też Toto Wolff mówił. To jest ta jedna sprawa. No właśnie, pieniądze, no to tutaj jasna sprawa. Lawrence Stroll za wszelką cenę chciał Fernando zatrzymać, bo wiedział, jakiego kalibru to jest kierowca, więc ten kontrakt na pewno jest bardzo duży. Przypomnę, że tacy topowi kierowcy w Formule 1 w okolicach 50 milionów euro za sezon spokojnie mogą dostać i myślę, że kontrakt Fernando gdzieś w okolicach takiej kwoty może się kręcić. No a trzecia sprawa, która przekonała Fernando, to jest rozwój ekipy. Sam
Hiszpan przyznał, że 18, 22 miesiące temu, czyli prawie 2 lata temu, mieliśmy mały budyneczek, to była była fabryka Jordana, a teraz jesteśmy bardzo blisko Ferrari, bardzo blisko Mercedesa razem z tymi czołowymi ekipami. Nie ma drugiej ekipy w padoku, która ma takie ambicje i takie plany na przyszłość, jaki ma Aston, który przecież przez te 24 miesiące wybudował nową fabrykę, wybudował nowy tunel aerodynamiczny. Pod względem infrastruktury ten zespół rozwinął się kosmicznie dobrze przez te ostatnie 2 lata. No i zdaniem Fernando te plany kolejne są i to miało go też przekonać. Wiara ze strony Fernando w tę ekipę jest. Czy to się okaże słuszną decyzją? No, możemy sobie tylko gdybać i patrzeć w szklaną kulę, bo nikt nie wie, co będzie od sezonu 2026 i kto będzie mocny. Ale inwestycje naprawdę w Astonie są godne pozazdroszczenia i godne oklasków. No dobra, ale jakie to ma konsekwencje dla rynku transferowego? Ciekawe swoje 3 grosze dorzucił Mark Hughes, jeden z brytyjskich dziennikarzy, który powiedział, że ani Leclerc, ani Hamilton, ani Fernando Alonso nie mieli tak naprawdę żadnej wiążącej oferty z Red Bulla. Hamilton i Alonso próbowali do tego Red Bulla pukać, próbowali do tego Red Bulla się dostać, ale usłyszeli odpowiedź: nie, nie chcemy was w naszej ekipie. To by się trochę łączyło z tym, co mówił Christian Horner pod koniec zeszłego roku, że ktoś tam z otoczenia Hamiltona przecież do mnie się cały czas odzywa i tam próbowali później jakoś z tej sytuacji wyjść, bo wydawało się, że Horner powiedział trochę za dużo. Więc zdaniem tego dziennikarza akurat Red Bull po prostu Fernando i Hamiltona w tej układance, którą mają teraz, nie chciał. No, wygląda na to, że w Red Bullu bardziej byli zainteresowani usługami Lando Norrisa, który, jak wiemy, ostatecznie wolał związać się z McLarenem na długo, no i być może teraz są zainteresowani usługami Sainza. No i właśnie, Red Bull musi wierzyć w to, że Max z nimi zostanie na długo i że nie potrzebują kogoś, kto z marszu może przejąć rolę lidera tej ekipy. Wydaje mi się, że w tej sytuacji, w której Alonso zostaje przy Astonie, no to moje spojrzenie na tę sytuację jest takie, że Red Bull traci pewną super opcję na to, żeby po prostu zabezpieczyć się w kontekście przyszłości, w kontekście ewentualnego odejścia Maxa Verstappena, albo wierzą, że ktoś inny może super robotę w tej ekipie zrobić, albo wierzą, że Sergio Perez jeszcze się rozwinie, a Max Verstappen po prostu w tej ekipie zostanie i nic się nie zmieni. Tak naprawdę w tej całej układance teraz, którą mamy, gdy ten jeden puzelek wszedł na miejsce, no to czekamy na ruch Carlosa Sainza. To do niego właśnie ten ruch teraz powinien należeć, chyba że zaskoczy nas czymś nagle Max Verstappen i tak jak nas zaskoczył Hamilton z tym przejściem do Ferrari, to tak nagle nic tego nizowego wyskoczy gdzieś news o Verstappenie. Ale tak, poza tym, no to wydaje mi się, że teraz klucz do tej całej układanki trzyma Carlos Sainz, który nie ma już groźnego rywala w walce o fotel ewentualny w Mercedesie czy w Red Bullu. Pytanie tylko, kiedy Mercedes i kiedy Red Bull będą w stanie podjąć decyzję co do tego ewentualnego miejsca dla Carlosa Sainza, no bo on wiemy, że ma ultimatum od Audi i to Audi na niego naciska, żeby podjął decyzję jak najszybciej, czy chce do nich przejść, czy nie. Z drugiej strony jeszcze włoskie media ostatnio i La Gazzetta i Corriere dello Sport poinformowały, że rozmowy Carlosa Sainza z Mercedesem są na bardzo zaawansowanym etapie i że na horyzoncie pojawia się opcja całkiem solidna, że Sainz rzeczywiście zrobi po prostu taką wymianę z Lewisem Hamiltonem i dołączy do Mercedesa. No. Ciekawe, co na to sam Carlos Sainz, czy on po prostu w ten projekt Mercedesa wierzy, czy woli jednak próbować wejść do paszczy lwa i związać się z Red Bullem. Opcja Audi jest wygodna, jest powiedzmy bezpieczna w kontekście finansowym, ale w kontekście wyników no jest to chyba największe ryzyko spośród tych ekip, które ewentualnie Carlosa Sainza by chciały. No i w tej sytuacji, w której Fernando już ogłosił, co chce robić, troszeczkę mógł uspokoić się też Andrea Kimi Antonelli, czyli ten młodzian, którego chcą bardzo w Mercedesie. Jego szanse się zwiększają, no, chyba że Mercedes postawi jednak na Carlosa Sainza, ale Toto Wolff też ostatnio mówił, że Mercedes jest teraz w takiej fazie przebudowy przed tymi nowymi regulacjami i wyobraża sobie, że mogliby teraz dać szansę młodemu kierowcy, który miałby po prostu mniejszą presję i nie musiałby od razu walczyć o tytuł i o zwycięstwa. No, to zakłada, że po prostu przyszły rok też będzie średni dla Mercedesa i w takich warunkach takie otrzaskanie się Antonellego byłoby dużo łatwiejsze, niż gdyby nagle wszedł do ekipy za Hamiltona, ekipy, która walczyłaby o tytuł mistrzowski. Ale z takiej ekipy Hamilton też pewnie tak łatwo by nie odszedł. Więc czekamy, cały czas czekamy na Carlosa Sainza w tym momencie, moim zdaniem. Od niego powinniśmy coś najszybciej usłyszeć. Dość szybko natomiast i już tak ostatnio ostatecznie możemy zerknąć na kalendarz na przyszły sezon, bo ten już został oficjalnie opublikowany. No i co, no, śpieszmy się, słuchajcie, kochać ten 24-wyścigowy kalendarz Formuły 1, bo jeszcze taki w przyszłym roku dostaniemy, ale myślę, że lada moment Formuła 1 będzie jeszcze ten kalendarz rozciągać i zwiększać. Najważniejsze zmiany, no przede wszystkim sezon rozpocznie się 2 tygodnie później niż mamy to w tym momencie. Skończy się tak jak w tym roku, czyli ten pierwszy weekend grudnia. No i najważniejsza zmiana. Zaczynamy sezon w Australii, później od razu po tygodniu mamy Chiny, następnie króciutka przerwa i 3 wyścigi z rzędu. Japonia i jako 4. i 5. runda Bahrain i Arabia Saudyjska. Bahrain i Arabia mocno przesunięte ze względu na Ramadan. Poza tym są jeszcze pewne drobne zmiany. No i tak jak mówię, sezon kończy się w pierwszy weekend grudnia. Na ten moment nie wiemy jeszcze, gdzie odbędą się testy, choć bardzo prawdopodobne, że po prostu po raz kolejny w Bahrainie, choć pod względem logistycznym trochę będzie to teraz trudniejsze, ale do zrobienia. No i nie wiemy, gdzie będą sprinty. Wiemy natomiast, tak też napisała oficjalna strona Formuły 1, że tych sprintów będzie 6. W tym odcinku jeszcze 3 tematy. Pierwszy to pierwszy biznes Charlesa Leclerca, który, słuchajcie, będzie sprzedawał swoje lody. Lody będą nazywały się Lek, taki skrót od jego nazwiska. Będą sprzedawane we włoskich marketach, lody niskokaloryczne. I Charles Leclerc powiedział, że taki pomysł wpadł mu do głowy, bo on sam jako dzieciak oglądał wyścigi właśnie jedząc lody. Kocha jeść lody, więc z tego względu właśnie na taki biznes się zdecydował. Oczywiście to jego taki pierwszy, poważniejszy biznes, jakaś inwestycja, ale takich biznesmenów w padoku już kilku mamy. Valtteri Bottas bardzo aktywny, tam kawa, gin, ma udziały w drużynie hokejowej. Sergio Perez jest jednym z głównych udziałowców w meksykańskiej firmie sprzedającej samochody. No, Lewis Hamilton też oczywiście inwestycje w różne drużyny innych dyscyplin, ale też choćby w wegańskie burgerownie, ale też ostatnio w taki napój bezalkoholowy, więc no, trzeba coś z tymi pieniędzmi robić, robić mądrze. No i zobaczymy, jak tylko ktoś z Was będzie we Włoszech i będzie miał szansę te lody spróbować, to niech się odezwie na Instagramie i da znać, czy smakują, bo z tymi niskokalorycznymi lodami ostatnio sobie takie sprawiłem i no było czuć, że są to niskokaloryczne lody. Niestety, no to pewnych rzeczy się nie oszuka, ale zdarzają się pewnie wyjątki. Trzymam kciuki za biznes Charlesa Leclerca. Teraz słówko jeszcze o Carlosie Sainzu, który po raz kolejny, słuchajcie, no Ferrari raz po raz nas zaskakuje takimi bardzo mocnymi wypowiedziami na temat swojej przyszłej formy, która ma nadejść. I znowu to Carlos Sainz wychodzi jako taki no niemalże lider tej ekipy i znowu mówi, słuchajcie, myślę, że Red Bull będzie miał przewagę w tej pierwszej części sezonu, ale dopóki my nie przywieziemy po prostu poprawek, bo później możemy z nimi walczyć już dużo częściej. Do tego momentu trzeba po prostu jak najbardziej ograniczyć te straty i mieć jak najwięcej takich Australii, jak najbardziej liczyć na to, że Red Bull będzie się gdzieś potykał. Obawia się Carlos, że Red Bull już trochę za bardzo odjechał w kontekście walki o tytuł, ale to jest ciekawe, że w ogóle to się pojawia w tej wypowiedzi, że jest wspomniana walka o tytuł, nie po prostu pojedyncze zwycięstwa, tylko nagle Carlos mówi o walce o tytuł. Dodaje, że wielka szkoda, że on sam też stracił ten jeden wyścig i znowu dodaje w kontekście walki o tytuł i to dla niego personalnie, jak i dla zespołu, więc coraz mocniej mam wrażenie się czują w Ferrari pod kątem tych poprawek. Muszą mieć jakieś dobre wyniki w tunelu i w tym, co im liczby na ten moment pokazują. Jak będzie rzeczywiście, gdy te poprawki się pojawią, no to oni sami w 100% nie wiedzą, ale trzymamy kciuki, bo te zapowiedzi są naprawdę mocne. Gorzej, jak się mocno na tym przejadą i szybko ten balonik pęknie. Ale dopóki jeszcze ten balonik jest, to dmuchajmy i miejmy po prostu nadzieję i tą nadzieją żyjmy. A na koniec słówko od Adriana Newey'a, jednego z najbardziej doświadczonych ludzi w padoku, który porozmawiał sobie z portalem Racing News 365. Pytany był o to, czy może zmienić w najbliższym czasie zespół, ale on powiedział bardzo tak dyplomatycznie, jak rasowy polityk, że nie, on to nie wybiega w przyszłość, on patrzy tylko krótkoterminowo, na razie jest wszystko ok. A co to przyniesie przyszłość, to on po prostu tego nie jest w stanie przewidzieć. Więc kuszony jest, to już wiele źródeł potwierdza, kuszony jest przez m.in. Lawrence'a Strolla z Astona, ale też przez Ferrari. Ale na ciekawą rzecz Adrian Newey zwrócił uwagę i to Wam chciałem przytoczyć. Powiedział o tym, że Formuła 1 mocno się zmieniła w kontekście tego, jak bardzo jest atrakcyjna dla młodych inżynieryjnych talentów. Adrian Newey mówi, że poprzez limity budżetowe, które sprawiają, że no nie można bardzo dużo płacić inżynierom tyle, ile by się chciało i tyle, ile oni by chcieli, bo po prostu się zespół nie zmieści w tym limicie budżetowym. A poza kierowcami są wyłączone tylko 3 najlepiej opłacane osoby z ekipy, czyli w przypadku takiego Red Bulla, chociaż tam też jeszcze robią wymiki, że ktoś jest zatrudniony troszeczkę gdzie indziej, nie do końca pod to podchodzi, ale generalnie trudno jest sprawić, żeby inżynier gdzieś na średnio wyższym szczeblu zarabiał jakieś kosmiczne pieniądze, bo po prostu na to nie pozwala limit. W każdym razie, właśnie przez limity budżetowe Adrian Way mówi, nie jesteśmy w stanie ściągać najmądrzejszych, najbardziej obiecujących inżynierów zaraz po studiach albo w jeszcze ich trakcie. Firmy z innych branż oferują większe pieniądze. I teraz, gdy my pojawiamy się na uniwersytetach jako potencjalny pracodawca, nie jesteśmy już wcale najlepszym kąskiem dla młodych. A tak było kiedyś. Wspomina to Adrian Newey, że po prostu Formuła 1 była najlepszym miejscem, do którego można było trafić. No i mówi, że ewentualnie można liczyć na to, że ktoś super utalentowany i pogodzi się z tym, że będzie dostawał mniejsze pieniądze, bo po prostu wynika to z jego pasji do wyścigów. Ale czysto pod względem finansowym inni są w stanie zaoferować więcej. No i to trochę smutna konstatacja, że Formuła 1 trochę zmieniła się w oczach też właśnie młodych zdolnych, ale to nie jest tak, że teraz trafiają starzy i niezdolni, tylko jakby dalej trafiają, tylko właśnie ta pasja jest może bardziej potrzebna, ale też z drugiej strony nie możemy też na to tak patrzeć jednoznacznie źle, bo też przez limity budżetowe zespoły mocno się ostatecznie rozwinęły, także finansowo, także pod względem wartości, bo teraz każdy zespół jest po prostu opłacalnym biznesem, żadnemu zespołowi nie grozi upadek i każdy zespół od tak można sprzedać za 800 milionów dolarów, czy też za miliard, a może nawet za więcej, i takie kwoty nikogo nie dziwią. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Kolejny odcinek pojawi się zapewne w czwartek, ewentualnie jeśli coś wcześniej wybuchnie wielkiego, to w środę. Dzięki, trzymajcie się, cześć, cześć.